Co jest oczywiste, jest dzisiaj Niedziela Palmowa. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 19 rozdział od 28 wiersza. Przeczytajmy tą scenę, tą sytuację. Po tych słowach Jezus udał się w dalszą drogę, zdążając do Jerozolimy. Kiedy przybliżył się do Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, posłał dwóch uczniów i polecił: idźcie do wsi, która jest przed wami. Gdy będziecie do niej wchodzić, znajdziecie związanego osiołka, na którym nikt dotąd nie siedział. Odwiążcie go i przyprowadźcie. A gdyby ktoś was pytał, dlaczego odwiązujecie, odpowiedzcie mu, że Pan go potrzebuje. Ci, których posłał, poszli i zastali wszystko, jak im powiedział. Kiedy odwiązywali osiołka, jego właściciele zapytali, dlaczego odwiązujecie osiołka? A oni odpowiedzieli: Pan go potrzebuje. I przeprowadzili osiołka do Jezusa, przykryli swoim płaszczami i pomogli Jezusowi wsiąść. Gdy jechał, rozkładali też swoje płaszcze na drodze. A gdy zbliżał się już do podnóża Góry Oliwnej, całe gromady uczniów zaczęły donośnym głosem z radością wielbić Boga za wszystkie cuda, jakie widzieli, wołając: błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pana, pokój w niebie i chwała na wysokościach. Wtedy niektórzy z faryzeuszy z tłumu odezwali się do Niego: nauczycielu, upomnij swoich uczniów. Odpowiedział im: mówię wam, jeżeli oni zamilkną, kamienie wołać będą. A kiedy przybliżył się do miasta, ujrzał je i zapłakał nad nim. O, gdybyś znało w tym dniu, poznało w tym dniu to, co prowadzi do pokoju. Ale teraz jest to zakryte przed twoimi oczami. Nadejdą bowiem dla ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele usypią wał oblężniczy, otoczą cię i będą napierać ze wszystkich stron. Wyniszczą ciebie i twoje dzieci. I nie pozostanie w tobie kamień na kamieniu, za to, żeś nie poznało czasu twojego nawiedzenia. Następnie wszedł do świątyni i zaczął wypędzać sprzedawców. Mówił im: jest napisane, dom mój będzie domem modlitwy. Wy natomiast uczyniliście z niego jaskinię zbójców. I nauczał codziennie w świątyni. Arcykapłani natomiast nauczyciele prawa i przywódcy ludu szukali sposobności, aby go zgładzić. Nie wiedzieli jednak, co zrobić, bo cały lud słuchał go z zapartym tchem. Wspomniałem już o tym, do kogo należy przyszłość. Przyszłość należy do człowieka pokoju. Tak mówi Psalm 37 wiersz. Takich ludzi pokoju, jak powiedziałem, przybywało dosyć dużo. Zaczęło się od tego, że przeczytałem, ktoś tak to nazwał, stąd wziąłem dzisiejszy tytuł dzisiejszego zwiastowania, kiedy ustało wiwatowanie, bo to był tytuł książki dotyczący pewnego prezydenta Wilsona Woodrowa. Wilson Woodrow, książka o nim opowiada, widzimy daty jego urodzenia i śmierci, to wydarzenia wokół I wojny światowej. Pod koniec I wojny światowej ludzie byli dosyć optymistycznie nastawieni, że teraz już będzie dobrze. Sądzili, że to już jest ostatnia wojna tego typu w taki sposób, że wreszcie świat będzie bezpieczny. A teraz nastanie ta upragniona demokracja, upragniona wolność. I kiedy Woodrow Wilson przyjechał do Europy, był witany przez tłumy. Był bardzo radośnie witany przez tłumy. Tłumy wiwatowały na jego pojawienie się, gdziekolwiek się pojawił. I w oczach wielu było tak napisane, że był bardziej popularny niż niejeden bohater wojenny. Czyli jawił się jako taka ikona nadziei. To trwało około roku. Politycy znowu skupili się na swoich bardziej jakichś ważnych programach, w których najważniejsze było ich stanowisko, ich jakieś propaganda i tak dalej. Ludzie powoli zaczęli tracić nadzieję. Tracić również nadzieję związane z nim, z jego osobą. U siebie też napotykał sporą krytykę, opozycję. I z powodu olbrzymiego stresu jego zdrowie zaczęło podupadać. W następnych wyborach jego partia straciła. Pod koniec życia był załamanym, pokonanym człowiekiem. Ciekaw jestem, gdyby tak przeanalizować różnych ludzi i Napoleona łącznie, i tych wielkich przywódców, którzy, mówię, pojawiali się i ludzie łączyli z nimi nadzieję. Teraz to będzie to właśnie. Teraz właśnie nastaną te dni, na które czekaliśmy. Gotowi byli za to życie oddać. Ale na końcu czekało ich rozczarowanie. Na tym obrazku, który widzieliśmy, widzieliśmy kogo? Syn cieśli. Syn cieśli gdzieś tam z Nazaretu przyjeżdża na osiołku. Ale wcześniej jeszcze zdobywa rzeczywiście przychylność. Przychylność wielu ludzi, którzy patrzyli na niego, obserwowali, czekali, widzieli, słuchali, widzieli rzeczy, które robił i z tego powodu wychwalali też Boga. Ale już za chwilę widzimy takie, tak czytamy jednym ciurkiem między powiedzmy 38, 39 wersetem, a 41, gdzie nagle jest skandowanie, a tu nagle w 41 ujrzał miasto i zapłakał. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego, że oni w dalszym ciągu wiwatują, a Pan Jezus płacze. Coś musiało się stać. Ustało w jakiś sposób to wiwatowanie. Żydzi szukali jakiegoś króla, jakiegoś zdobywcy, jakiegoś Jozuego, jakiegoś Mojżesza, który przywróci prawo, który przywróci to wszystko, co tak bardzo kochali. Oni tego chcieli. Ale Jezus widział prawdziwy problem, widział prawdziwą wolność, prawdziwe rzeczy, do których oni musieli dotrzeć. Jezus miał właściwą perspektywę ich życia, życia każdego z nich osobno nawet. Jak my byśmy zareagowali, gdybyśmy widzieli Jezusa, który uzdrawia, Jezusa, który mówi wielkie, wspaniałe słowa, Jezusa, który wskrzesza nawet umarłych, też widzieli tą siłę w Jego nauczaniu, w tym, co On mówił, jaką moc ma. Także nic dziwnego, że gdybym ja stał w tym tłumie, też byłbym podekscytowany. Wjeżdża ktoś wspaniały, ktoś godzien zaufania. To wystarczy, co do tej pory widziałem. To wystarczyłoby do tego, żeby wiwatować, żeby świętować, żeby krzyczeć z radości. Nadszedł właściwy czas, nadszedł czas wyzwolenia naszego. Nadszedł czas, Pan Jezus wiedział o tym, Wielkiej Nocy i Wielkiego Zwycięstwa. I wiedział też o tym, że od tego rzymskiego najeźdźcy, z którym oni mieli do czynienia, gorszy był ten anioł śmierci, podobnie jak w Egipcie. Przechodzi anioł śmierci i zabija wszystkich pierworodnych. Ale teraz to On, Jezus, jako pierworodny, ma na siebie wziąć ten cios anioła śmierci. Teraz rzeczywiście On ich wyprowadzi, prawdziwie, nie tylko spod władzy Rzymu, czy spod władzy jakiegokolwiek innego człowieka, który jest dla nich prześladowcą. Wyzwoli ich od ich grzechu, wyzwoli ich spod sideł szatana. To jest największy okrutny wróg. Wyrwie ich diabłu, wyrwie ich z ciemności. Więc Jezus znał ich serca i znał problem, jaki oni mieli z ich sercami. Co rozumieli żołnierze rzymscy? Jak oni na to widzieli? Jak oni na to patrzyli? Oni widzieli możliwość zamieszek. Oni widzieli możliwość tego, co może się wydarzyć. Kiedy jest jakieś spotkanie na szczycie, kiedy przyjeżdża prezydent, teraz jak Obama gdzieś tam odwiedzał Izrael, tak? Próby są zamachu. Wtedy wszystkie siły bezpieczeństwa są w najwyższej gotowości, prawda? Robi się te różnego rodzaju rzeczy, żeby zapobiec jakimś zamachom, jakimś rewoltom. I wiedzieli Rzymianie, że to było bardzo prawdopodobne akurat właśnie w tym czasie. Biblia wspomina nam o powstaniu na przykład Teodasa. Tak jest napisane nad brzegiem Jordanu, tam gdzie miał udać się Jezus i jego apostołowie, przybył z Egiptu niejaki Teodas wraz z 400 zwolennikami. Utrzymywał, że jest Jozuem, prorokiem i zbawicielem. Obiecywał pokonać okupantów. Mocą jego cudów wody i rzeki miały się rozstąpić i pochłonąć nieprzyjaciół. Niestety rzymscy żołnierze ucięli głowę temu naśladowcy Mojżesza, jak to ktoś fajnie ujął, powiedział, zanim zdołał dowieść swoich hydraulicznych zdolności. To był Teodas. Był też inny, był też Juda Galilejczyk. Też Biblia o nim wspomina. Mówi o nim Józef Flawiusz. On wzniecił zarzewie buntu z okazji spisu zarządzonego przez Kwiryniusza. Uważał, że to jest, ponieważ był wyznawcą prawa, zakonu biblijnego, uważał, że to jest uzurpacja, tak nie powinno być i chcieli się temu sprzeciwić. Jeszcze wsparł go kapłan Sadok. Nie chcieli podatków. Ten Galilejczykiem Judasz został nazwany od miejsca klęski, w której stracił życie, chociaż sam pochodził z innego miejsca. Jego synowie krewni podtrzymywali jego ideę, jego pamięć o nim. Właśnie potem po nim nastało to stronnictwo zelotów, gorliwców. To oni zamknęli się w Masadzie, to oni zabili najpierw swoje żony, dzieci, później siebie, żeby Rzymianie ich nie zdobyli. Od niego pochodzi ta formacja. To się działo w 73 roku, już po zburzeniu Jerozolimy. Tuż po zburzeniu Jerozolimy. Więc pierwsza połowa takiego, tego pierwszego wieku oznaczała się taką niezwykłą ufnością i takim oczekiwaniem w stosunku do różnego rodzaju proroków, cudotwórców, mesjaszów, takich głosicieli dobrej nowiny. Byli też inni. Jeden przybył z 4000 fanatyków. Przyszedł z Egiptu. Opanował ogród Getsemane. Obiecał, że swoim głosem jest w stanie zburzyć mury Jerozolimy i poprowadzi ludzi na podbój miasta. Ale rzymskie władze znowu też szybko wyprowadziły go z błędu. Więc takich ludzi było sporo w tym czasie. Pascha była częstym zarzewiem konfliktów i powstań. I teraz tak, my mamy tutaj te wiwaty. Widzimy ten głosy dzieci, dorosłych, krzyczą, wołają, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Mają palmy w swoich rękach, palmy symbol zwycięstwa. Ale nagle to wiwatowanie, tak jak powiedziałem, tutaj zaznaczyłem, ucichło. Nagle to wiwatowanie gdzieś zamarło i przestali wielbić Jezusa. Zobaczcie, że Jezus nie zgromadził żadnych tłumów, żadnych oddziałów w tym sensie, nie zgromadził jakichś powstańców ze sobą, nie przygotował rewolty. Nawet nie sądzę, żeby jego uczniowie w ogóle myśleli, może myśleli, że coś zrobi, jakiś cud, że zrobi coś niezwykłego, ale nie przypuszczam, żeby do końca przewidywali, po co tam idziemy i co tam będzie się działo. W każdym razie Jezus rzadko kiedy robił to, czego ludzie oczekiwali. Chyba że proszono go o uzdrowienie, chyba że proszono go ewidentnie o ratunek, wtedy tak. Ale w tej kwestii, tutaj króla i królowania, systematycznie od tego uciekał i pokazywał na coś zupełnie innego. A więc zobaczymy, co on zrobił. Czy poszedł od razu i zaatakował pałac, w którym był król, w którym były władze rzymskie albo coś w tym rodzaju? Nie, nie zrobił tego. Poszedł wprost gdzie? Do świątyni. Poszedł do świątyni, możemy powiedzieć w dzisiejszym języku, powywracał bankomaty religijnych ludzi. Popsuł ich porządek. Popsuł ich myślenie. Tak? On wszedł tam przemocą i tam robił rewolucję. Powiedział, to jest dom modlitwy. To jest dom mojego Ojca. To jest dom modlitwy. Prawda? Wcześniej jeszcze, jeżeli mówimy o jakichś dziwnych rzeczach, które robił i mówił Pan Jezus, to kazał na przykład płacić podatki Cezarowi. No, mogli sobie w tym momencie przypomnieć. Tak, oczekiwaliśmy tutaj wspaniałego króla, wspaniałego zwycięzcy, ale moment, on wchodzi do świątyni, nie do Heroda, nie do Piłata, czy kogoś innego, wchodzi do świątyni i tam wywraca do góry nogami wszystko. Każe płacić podatki Cezarowi, mówi, że żeby być wielkim, to trzeba stać się małym, trzeba usługiwać. Mówi, że bardziej błogosławiony jest ten, który daje, niż ten, który bierze. Wywraca to wszystko do góry nogami. Mówi, że nie liczy się ofiara, jeżeli jest dana od tak po prostu, bo komuś zbywało. Liczy się ofiara, która jest z serca, liczy się grosz nawet wtedy, ale który jest wszystkim, wszystkim. Bo on mówi, jeżeli nie oddasz mi wszystkiego, wszystkiego, to jesteś w strasznym niebezpieczeństwie. Chociażbyś miał za sobą, nie wiem, armię, banki, cokolwiek, jesteś w wielkim niebezpieczeństwie. Nie będziesz miał pokoju. No, w zasadzie nie ma się nad czym tak dziwić. Nie ma się czemu dziwić specjalnie z tego powodu. Kiedy my dostajemy, czego chcemy, kiedy wszystko idzie po naszej myśli, no to wtedy wiwatujemy. Chociaż dzisiaj już nawet i to nie jest powodem do tego, żeby być takimi rozradowanymi w Bogu. No, dzisiaj to już takie normalne. To się należy chyba. Nie wiem, jak to rozumieć w dzisiejszych czasach. Ale kiedy plany się walą, kiedy przyszłość stoi pod znakiem zapytania, kiedy prawdziwe problemy, kiedy prawdziwe przychodzą, oczekiwania moje gdzieś tam spełzają na niczym, kiedy to mnie wszystko przygniata, co wtedy dzieje się z uwielbieniem? Co wtedy dzieje się z tą pieśnią uwielbienia, z tym wiwatowaniem dla Jezusa? Co dzieje się z tym publicznym przyznawaniem się do Jezusa? Uwielbienie umarło? Co to znaczy iść za Jezusem? Oni szli za Jezusem. Wydawało się, że to jest właśnie to. To są ci ludzie. Idą za Jezusem. Wiwatują, świętują. Wspaniale. Ale można to robić za kromkę chleba. Można to robić, kiedy mi pasuje. Można to robić, bo tak byłem wychowany. Można to robić, bo jestem wykształcony i uznaję Jezusa. Ale to jeszcze nie jest koniec. Jezus się pyta, dlaczego ustało świętowanie dla mnie? Dlaczego ustało wiwatowanie na moje imię? Przecież przed tym imieniem ma się ugiąć wszelkie kolano na niebie i na ziemi. Czy Kościół też tak myśli? Uwielbienie umarło? Zobaczcie, to jest smutne, to jest przerażające. To tak jakby ktoś miał lekarstwo w swoim ręku i nie wiem, nie miał siły, nie miał ochoty, nie miał powodu, umiera już, ledwo dyszy. Mówi, co się dzieje z tym światem, ze mną, co się dzieje? Ale nie chce wziąć lekarstwa, które mu zostało dane do ręki. Nie chce wziąć lekarstwa, które mu dane zostało do ręki. Zdarza się, i to wcale nierzadko, że Bóg naprawdę odpowiada na nasze zachcianki nawet, na nasze mamy pragnienie, chcielibyśmy coś. Bóg nam naprawdę wiele rzeczy daje. Naprawdę wiele rzeczy daje, na których nie zasługujemy, bo na nic nie zasługujemy, z wyjątkiem śmierci. Ale to, co zawsze nam daje, to, co zawsze nam daje, to jest to, co jest potrzebne. To, czego potrzebujemy, On zawsze nam to daje. I problem polega na tym, że nieraz te nasze zachcianki, one zaślepiają nas. Jeszcze nie mam tego. A co tu dobrego? Tu nic dobrego. Moje życie to w ogóle jedna wielka mizerota. Nic dobrego. I polityka, i ekonomia, i to, i władze, i nic dobrego. Nie ma za co uwielbiać Boga. Nie ma za co uwielbiać Boga. Nasze potrzeby, nasze widzenie niewłaściwe świata nieraz zaślepiają nas, zaślepiają nas. Zobaczmy, co widział Pan Jezus, jak On patrzył. Jak On patrzył z tej swojej perspektywy, dlaczego zapłakał, dlaczego ustało wiwatowanie na cześć Jezusa. Jeszcze raz te słowa, 41 wiersz. A gdy przybliżał się, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, mówiąc, gdybyś i ty poznało w tym dniu, co służy pokojowi. Lecz teraz zakryte to jest przed twoimi oczami. Gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie, otoczą cię, ścisną cię zewsząd i zrównają cię z ziemią i dzieci twoje w murach twoich wytępią i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu swojego nawiedzenia. Zobaczcie, każdy rodzic przygotowuje swoje dziecko do życia. Kiedy przygotowujemy do życia, przygotowujemy go na różnego rodzaju trudności, które on może napotkać w swoim życiu. Jezus widzi nasze życie, widział ich życie i widzi moje i twoje życie teraz, po 2000 lat. I on mówi, chcę ciebie przygotować na to, co przychodzi. Oni po pierwsze nie poznali czasu swojego nawiedzenia. To jest takie samo słowo jak odwiedzać. Takie samo słowo jak odwiedzać. Kiedy Pan Jezus mówi o tym, że byłem nagi, nie przyodzialiście mnie, czy przyodzialiście, byłem chory, a odwiedziliście mnie, to jest właśnie to. Odwiedziliście mnie. Odwiedziliście mnie. Tu jest wizyta kogoś, kto może przynieść ulgę, kto może przynieść uwolnienie. Wizyta kogoś, kto może przynieść ratunek. I oto paradoks naszego życia. Chcemy, pragniemy uwolnienia, pragniemy życia w pełni, pragniemy tego, szukamy ulgi, szukamy wytchnienia, szukamy ratunku, ale nie korzystamy. Kiedy ktoś, ten jeden jedyny, kiedy ktoś, Jezus Chrystus, mówi, mam to dla ciebie, ja jestem księciem pokoju, tylko ja mogę dać to tobie. Czego oni szukali? Czy oni szukali królestwa? Owszem, tak, szukali królestwa. Ale nie potrafili pojąć, na czym polega sens tego królestwa. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, od 20 wiersza, Pan Jezus mówi w taki sposób. Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im, rzekł: Królestwo Boże to nie przychodzi dostrzegalnie. Ani nie będą mówić, tutaj jest, tam jest. Albowiem Królestwo Boże jest pośród was. Dlatego tak często lubię tłumaczyć to, niech będzie twoje królowanie. Bo królestwo kojarzy nam się z granicą, z zasiekami prawie że wręcz. Tak? To jest tu ogrodzone. Ale królowanie to jest o wiele większe bezpieczeństwo, o wiele lepszy mur, o wiele lepsza pozycja. Kiedy Jezus króluje, mówi, jestem pośród was. To jest moje królestwo. A w innym miejscu apostoł Paweł mówi, sprawiedliwość, Królestwo Boże to nie jest pokarm i napój, nie tylko to, co możemy zdobyć, zjeść, co nam daje poczucie spełnienia, bo kiedy jemy, czujemy się szczęśliwi, prawda? Bezpieczni, lepiej nam jest. Dziecko, kiedy płacze, przystawiasz do piersi i jest ukojone. Jezus mówi, Królestwo to nie jest pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój, radość w Duchu Świętym. Radość, ta, którą mamy, kiedy odkrywamy, kim Jezus jest dla nas, co On ma dla nas. Czy nie widzieli w Nim uzdrowiciela? Czy nie widzieli w Nim wspaniałego nauczyciela, proroka? A nawet wodza, wyzwoliciela i króla widzieli. Oczywiście, że widzieli, ale chcieli króla po swojemu. Chcieli króla na swoich warunkach. Nie umieli popatrzeć oczami Jezusa na to, co On widział, jeżeli chodzi o Jerozolimę, na to, co On widział, jeżeli chodzi o tych ludzi, którzy Go otaczali, na to, co On widział, jeżeli chodzi o nas 2000 lat później. Nie dostrzegali Jego celu. Oto jeden z powodów, dla którego ustało uwielbienie. Nasz mózg tak ma, my tacy jesteśmy, to jest naturalne. To jest naturalny człowiek. Tak jak nie da się zatrzymać tego, co dzieje się u zwierząt, kiedy przychodzą etapy różne w ich życiu, tak samo nie da się, ale zupełnie inaczej jest z człowiekiem, kiedy wstępuje w niego, nie da się zatrzymać, kiedy ma tą naturalną naturę, ale jest inaczej, kiedy wchodzi Duch Święty. Tylko On ma moc przemienić nas, kiedy pozwalamy, żeby Słowo Boże wchodziło, to Ono nas przemienia. Więc nasz mózg tak ma. My przyjmujemy do wiadomości to, co nam pasuje. To, co jesteśmy w stanie zrozumieć. Zobaczcie, kiedy komuś już słabnie słuch, zaczyna kojarzyć według siebie. Kojarzyć według tego, co jemu mózg podpowiada. Bo tak jesteśmy zbudowani, to jest normalne. Kiedy rozmawiasz z dzieckiem, powiesz coś, jakieś trudniejsze rzeczy, on rozumie to, co on rozumie. Według swojego wyobrażenia. Tak jest zbudowane dziecko, tak jest zbudowany nasz mózg. Rozumiemy to, co jesteśmy, to, co nam pasuje, to, co my przyjmujemy do wiadomości, to, z czym się zgadzamy, co potrafimy sobie wyobrazić. Dlatego problem polega z krzyżem. My nie potrafimy sobie wyobrazić krzyża, my nie chcemy sobie wyobrażać krzyża, bo my nie chcemy krzyża, po prostu. Tak nie lubimy cierpienia, tak po prostu nie lubimy krzyża. Dlatego ta natura w nas musi być przemieniona. Dlatego krzyż był i jest, pozostaje głupstwem dla wielu. Apostoł Paweł mówi, dla jednych jest, dla Greków jest głupstwem, dla Żydów jest skandalem, dla Żydów jest zgorszeniem, to jest coś obrzydliwego, coś wstydliwego. To jest wasz przywódca na krzyżu? I tak dzisiaj jest. Jedni się śmieją, inni się brzydzą i w taki sposób reagują na krzyż. Nie rozumią tego, co to znaczy. Dlaczego idziesz za Jezusem? Dlaczego idziesz za Jezusem? W jakim miejscu jesteś, jeżeli chodzi o to pójście za Nim? Idę za Jezusem, bo idę. Po prostu. Może jak nie będziemy mówili o tych przykrych sprawach, takie jak krzyż, umieranie dla siebie i tak dalej, może to jakoś tak minie bokiem? Może mnie to nie będzie dotyczyło? Może mistrz jakoś zmieni zdanie, coś innego wymyśli? My może wymyślimy. Może mi się uda przejść przez to życie w jakiś sposób taki nietknięty. Ale pozostaje nietknięta, to pozostaje zasada, którą powiedział Pan Jezus. Ziarnko, które nie umrze, nie wyda plonu. Nie ma pójścia za Jezusem bez krzyża. Nie ma pójścia za Jezusem bez krzyża. Można być bardzo blisko Jezusa, można być tak blisko, jak Jego uczniowie, nawet przy wieczerzy, kiedy Jezus myje nogi, kiedy Jezus podaje im osobiście, On sam podaje im chleb, I bardzo wyraźnie jest powiedziane, nie rozumieli tego, co czynił. Nie rozumieli. A z Judaszem co się stało? Pan Jezus daje mu chleb, a w jego serce wstępuje diabeł. Pan Jezus zbliża się do niego, a w jego serce wchodzi diabeł i bierze nad nim kontrolę. Ile razy tak jest, że ktoś nawet słucha słowa, a w jego sercu powstają zbrodnicze myśli, można powiedzieć. Ile razy tak jest? Co powstaje w moim sercu, kiedy słyszę słowo Jezusa, słowo ostrzeżenia, słowo zachęty? Czy powstaje ta pieśń uwielbienia? Czy ona gdzieś umarła? Czy ona zamieniła się ewentualnie w jakiś rytuał od czasu do czasu? Kiedy zmienia się nasza modlitwa? Modlitwa zmienia się wtedy, kiedy Duch Święty kieruje moją uwagę na Jezusa Chrystusa. Bo Duch Święty od tego jest. Duch Święty kieruje moje myśli, moją uwagę, wszystko na Jezusa. Jezus najważniejszy. Jezus najważniejszy. I też krzyż. Bo kiedy Duch Święty prowadził Jezusa, prowadził Go na krzyż. Prowadził Go na krzyż. I to jest patrzenie we właściwą stronę. To jest patrzenie z właściwej perspektywy. To jest perspektywa Pana Jezusa. I kiedy Pan Jezus jest w Getsemane, czy On chce uwolnienia? Owszem, to jest straszne. I On mówi, jeżeli to jest możliwe, ale mówi, Ojcze, niech będzie wola Twoja. Ojcze, niech będzie wola Twoja. Ojcze, niech będzie wola Twoja, żeby tylko moje życie podobało się Tobie. Żeby tylko moje życie mogło przynieść Tobie wspaniały, obfity owoc. Jeżeli umrzesz na siebie, jeżeli pójdziesz za Jezusem Chrystusem, umrzesz dla swoich zachcianek, dla swoich racji, dla swoich praw, wtedy Twoje życie przyniesie owoc. I tylko wtedy. Wtedy w Twoim życiu będzie pokój. I tylko wtedy. Twoje życie doprowadzi do raju. I tylko wtedy. Czy można się dziwić, że ludzie oczekiwali uwolnienia od opresji, od wroga? To jest pragnienie każdego z nas. Nikt z nas nie lubi być ciemiężony. Nikt z nas nie lubi być w chorobie. Nikt z nas nie lubi być głodny. Nikt z nas nie lubi, kiedy jest niefajnie, najogólniej mówiąc. Nie lubimy tego. To jest naturalne. Ale Pan Jezus widział o wiele głębiej, o wiele dalej. I On widział główny problem. Problem to nie jest to, że nie masz jeść czasami, że nie masz może przyjaciela, że może nie masz dobrej sytuacji w życiu, może zdrowia. To nie jest główny problem. Mówi, główny problem to jest diabeł i to, co on w tobie ma. Te przyczółki jego, te haczyki, za które on pociąga jak marionetkę. I chce nas używać dla swoich celów i dla swoich wyobraźni. Dlatego Pan Jezus widział dużo głębiej i dużo dalej. On widział naszą miłość do grzechu. Widział naszą upartość. Widział naszą miłość do tej samowolki. Ja i tak postawię na swoim, tak zrobię po swojemu. Widział nasze upieranie się przy tym, żeby dogadzać sobie. Po co mi? Teraz nie potrzebuję. Stawiam na swoim. Jakby mój plan był lepszy, jakby mój plan był bezpieczniejszy. Często w taki sposób widzimy to. Tak widzieli to uczniowie. Tak widzieli to również uczniowie. Tak widzieli to ci ludzie wtedy. Ale zapominamy o tym, że oto sam Pan pokoju, Książę pokoju stoi przed nami. I pod koniec 16 rozdziału, 33 wierszu, to jest na tablicy, powiedziałem wam o tym wszystkim, byście we mnie doświadczali pokoju. Mówi, na świecie czeka was ucisk, opresja, prześladowanie, głód, nagość i tak dalej. To was czeka. Wiedzcie o tym. Ale bądźcie mężni, bo ja zwyciężyłem świat. Ja zwyciężyłem świat. Tam już pojawia się taki obrazek dotyczący oblężenia Jerozolimy i wynoszenia właśnie skarbów w Jerozolimę, ale zaraz o tym jeszcze powiemy. My chcemy pokoju, szukamy bezpieczeństwa, ulgi, ale pamiętajmy, na świecie będziemy to mieli. I Pan Jezus to widzi i mówi, ja jestem tym, który zwyciężył świat. Oni niestety nie rozpoznawali ani celu tego, który Pan Jezus dla nich miał, ani warunków. Bo mówi w 42 wierszu, wróćmy do Łukasza 19:42, mówi tak, gdybyś i ty poznało w tym dniu, co służy pokojowi. Gdybyś poznało w tym dniu, bo mówi do miasta, ale ogólnie oczywiście do ludzi, co służy pokojowi, lecz teraz zakryte to jest przed twoimi oczami. Kiedy Pan Jezus mówi o tym, gdybyś poznało, nie ma na myśli czegoś takiego, że oni nie wiedzieli o tym. Tak? O, ja nie wiedziałem, że tak istnieje taka możliwość. Takie samego sformułowania Pan Jezus używa, kiedy mówi w Mateusza 7,23, kiedy mówi, idźcie precz ode mnie, nie znam was. I nie chodzi o to, że Pan Jezus mówi, o, nie wiedziałem, że istniejesz. O, gdzieś mi się tam zgubiłeś. Na pewno nie o to chodzi. Nie znam, w tym sensie nie uznaję. Tak? Nie przyznaję się do ciebie. Nie uznaję ciebie. To jest to znaczenie. To jest takie znaczenie. Oni nie mieli uznania w jego oczach. Oni nie mieli uznania w jego oczach. I tutaj mówi, nie uznaliście mojego celu. Nie uznaliście moich wartości. Nie uznaliście mojego planu ratunkowego. Nie uznaliście. Nie uznaliście za właściwe brać na siebie krzyż codziennie, żeby mnie naśladować. Nie uznaliście za właściwe, żeby rozważyć koszta. To, co Pan Jezus mówi o tym królu, który jest potężny i królu, który jest biedny, słaby. Słaby widzi potężnego i wysyła posłańców, żeby omówić warunki pokoju. Prawda? Mówi, Jezus, rozeznaj się w sytuacji. Uznaj warunki tego pokoju, tego poddania się. Czyli zobacz, co służy pokojowi. Zobacz, co służy pokojowi. W Łukasza 13,34, wcześniej jeszcze do Jerozolimy, mówi takie słowa, to na tablicy są. Smutno dodał Pan Jezus. Mówi, Jerozolimo, Jerozolimo, jesteś miastem, które morduje proroków, kamienuje Bożych wysłanników. Jakże często pragnąłem zgromadzić Twoje dzieci, tak jak kura chroni pod skrzydłami swoje pisklęta, ale nie chcieliście. Jerozolimo, Jerozolimo. Kiedy myślimy czasami nad tym, modlimy się, prawda? Wielu z nas się modli o znajomych, przyjaciół, rodzinę i tak dalej. Boże, Boże, uratuj! Pan Jezus mówi, do tych ludzi mówi. No zobacz, tak pragnąłem, żeby ochronić Ciebie, żeby Cię schować pod swoje skrzydła, żeby dać Ci swoje bezpieczeństwo. A Wy woleliście po swojemu. Oni woleli po swojemu. Czy chcesz pokoju? Wierzę, że tak. To jest pragnienie każdego z nas. Chcemy pokoju. Ale czy chcemy pokoju na warunkach Jezusa? Na warunkach Jezusa, po Jezusowemu, nie po mojemu, nie po Twojemu. Czy chcę pokoju na warunkach Jezusa? Czy chcę tego pokoju, który przewyższa wszelki rozum, o którym mówi apostoł Paweł? Tego się nie da pojąć. Tego się nie da zrozumieć. Pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. A on mówi, ja jestem księciem pokoju, ja taki właśnie pokój w Tobie ofiaruję. Cokolwiek by się działo, choćby nie wiem, jak zatrzęsła się ziemia, w Twoim prywatnym domu, czy w ogóle cały ten glob, a już niedługo tak będzie. Mówi, ja będę Twoim bezpieczeństwem, ja będę Twoją twierdzą, ja będę Twoim pokojem. Więc do jakiego raju Ty zmierzasz? W jakim kierunku Ty idziesz? Kto jest gwarantem Twojego pokoju? Bo tu, jak wypisałem to hasło, do raju i do pokoju Jezusa idzie się tylko przez Golgotę. Jezus dobrze o tym wiedział, ale uczniowie bardzo dobrze starali się o tym nie myśleć i to odrzucać. Droga do raju, droga do pokoju Jezusa idzie przez Golgotę i nie ma innej drogi. Salomon mówi, że wielu ludzi ma swoją drogę. I dla wielu ludzi ich droga wydaje się dobra. To, jak ja robię, to, jak ja postępuję, jest dobre. Ja nie potrzebuję już żadnej korekty w swoim życiu. Nie potrzebuję dla niczego umierać. Tak robiłem zawsze i tak będę zawsze robił. Kiedy Pan Jezus coś mówi, nie. Kiedy próbuje się wejść w naszą tradycję. Zobaczcie, co się dzieje, kiedy czasami mamy... Tradycja powinna być piękna i dobra. Jestem za tym, żeby pielęgnować tradycję. Ale jeżeli tradycja mnie tłamsi, że moje zwyczaje mnie tłamszą, bo tak ojciec, bo tak babka, bo tam znajomy i tak dalej robili. Jeżeli tak jest w moim życiu, taką mam wymówkę, to jest diabelstwo. To jest diabelstwo. Bo ja nigdy tego nie robiłem. Więc pytam się, czy Jezus ma złamać cię, czy nie? Czy twoją modlitwą będzie na przykład dzisiaj, Jezu, złam mnie! Jezu, muszę umrzeć dla siebie samego! Czy znowu będzie tak samo? Po prostu wyjdę stąd. Będzie dobrze. Następna niedziela, spokojnie. Nikogo nie zabiłem. Nie zabijam proroków. Ja przecież nie zabijam. Ja tylko lekceważę to, co jest mówione. Co robisz z tym słowem, które jest głoszone? Stawka jest bardzo duża. Salomon mówi, jest droga, która wydaje się człowiekowi słuszna, bo tak zawsze robił. Ale w końcu prowadzi na zatracenie. Jezus mówi, ja jestem droga. Ja jestem droga, prawda i życie. Ale moja droga prowadzi przez Golgotę. Prowadzi przez krzyż. Nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi. Tylko umieranie dla siebie. To moja krew jest bezpieczeństwem. To moja krew jest Twoją sprawiedliwością. Moja krew jest Twoim immunitetem. Moja krew. Moja droga. Nie ma innej drogi. Oni nie rozpoznali. Dlaczego ucichło wywiatowanie? Bo nie rozpoznali ani celów Jezusa, ani warunków Jezusa. I nie byli świadomi tego, do czego to wszystko prowadzi. Nie byli świadomi tego, co na nich przychodzi. Jezus już to widział. 42 wiersz, jeszcze raz przeczytam do 44. Gdybyś i ty poznało w tym dniu, co służy pokojowi. Gdybyś i ty poznało, uznało to. Lecz teraz to zakryte jest przed Twoimi oczami, gdyż przyjdą dni na Ciebie, że Twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół Ciebie i otoczą i ścisną Cię zewsząd. Zrównają Cię z ziemią, dzieci Twoje w murach Twoich wytępią i nie pozostawią z Ciebie kamienia na kamieniu. Dlatego, żeś nie rozpoznało czasu swojego nawiedzenia. Nie rozpoznali czasu nawiedzenia. W 70 roku wybuchło powstanie. Tytus Epifanes przychodzi, rzeczywiście otoczył miasto, ścisnął je. Flawiusz, kiedy opisuje o tym, bardzo lubię tę książkę i polecam, pisze o tym, mówi, że wiele milionów, że milion, około milion ludzi zostało wtedy zabitych, że krew lała się schodami ze świątyni. Krew lała się schodami świątyni wprost. Zobaczcie, ci, którzy dzisiaj mają około 70 lat, oni jeszcze pamiętają wojnę. My, którzy już mamy nawet i całe 50 i może i więcej lat, nie pamiętamy tego. I nam się wydaje, że teraz już będzie dobrze. Teraz już będzie dobrze. Teraz już tylko pilnować banku, pilnować pracy, pilnować zdrowia i teraz już wszystko będzie dobrze. Na pewno? Jaką mamy gwarancję? Widzimy co chwilę, tylko się wystarczy dobrze rozejrzeć, jak niewiele brakuje, żeby gdzieś tam wybuchło prześladowanie, wybuchły rewolty. To, i to się dzieje co chwilę gdzieś tam, ale nie tutaj. Skoro nie tutaj, to ja mogę siedzieć spokojnie. Dlaczego ucichło wiwatowanie? Dlaczego ucichło uwielbienie dla Jezusa? Dlaczego Jego imię zniknęło z ust tych, którzy szli za Nim i którzy chcieli pokoju, chcieli Jego panowania? Więc mówi, uważajcie, zobaczcie na to, co się stanie. Bo to już mówi wkrótce, to już rychło będzie. Już niedługo. Czy jesteś gotowy na to? Nie stawiaj na swoim. Nie odrzucaj drogi krzyża. Zobacz życie swoje. Zobacz ten świat oczami Pana Jezusa. Zobacz Jego cierpliwość. Zobacz Jego niesamowite pobłażanie. On tak długo jest cierpliwy. Tak długo jest cierpliwy. Wystarczy jeszcze raz znowu przeczytać Księgę Objawienia. Wystarczy włączyć wiadomości, przeczytać gazetę, zestawić to razem. To jest tak proste, to jest tak oczywiste, że aż boli. To tak jak rodzic, który widzi, wie. Dziecko, jeżeli znowu, czasami to są proste rzeczy. Nie ubierzesz czapki, nie wiem, zaniedba pewne rzeczy. Zobaczysz, jak będą konsekwencje. Znacie uczucie takie rodzicielskie? Tak? Czy nawet jako nauczyciel widzimy to nieraz. Dziecko drogi, jak ty się do tego nie przyłożysz, jak ty tego nie zrobisz, ja już znam konsekwencje, wiem co będzie. Czy potrafimy spojrzeć tak przez oczami Jezusa? Tak jak trudno, wiem, że jest trudno dzieciom spojrzeć oczami rodziców, ale czy umiemy spojrzeć oczami Pana Jezusa na nasze życie, na ten świat? Co się dzieje dookoła? Upadek tych ludzkich zabiegów o pokój, wspaniałą wielką Europę i tak dalej. To może jeszcze trwać. Może trwać, nie wiem ile, rok, dwa, dziesięć. Może trwać sobie. Ale i tak upadek tego jest nieunikniony. Historia uczy nas, że oczywiście człowiek zawsze stawiał po swojemu, na swoim, ale tak naprawdę zawsze było po Bożemu. Pan Jezus powiedział, ani jedna kreska, ani jedna literka, najmniejsza jota z mojego słowa nie minie, z tego, co ja mówię. Każde słowo. I zdamy sprawę z każdego słowa. Z każdego słowa. Nie można przyjść do Jezusa i być w Jego tłumie, nawet tych wywiadujących do jakiegoś czasu, tylko na swoich warunkach. Nie można przychodzić do Jezusa wtedy, kiedy mi się zechce. To jest jedno z wielkich oszustw i to powtarzam wiele razy. Wielu ludziom się wydaje, a jeszcze przyjdzie kiedyś, no kiedyś tam może. Może, nie, nie, mówi, dzisiaj jest czas Twojego nawiedzenia. Dzisiaj jest ten czas, kiedy Słowo jest mówione. Odpowiesz na to, czy nie? Co z tym zrobisz? Może być jak po staremu. Czemu nie? Zawsze było, nic się nie działo. Będziemy tak dalej robili. Niektórzy, jeżeli patrzę na krzyż i kiedy już Pan Jezus wisi tam z tymi złoczyńcami, patrzę na tego, który był już w obliczu śmierci, bo umierali obok Niego jeden i drugi łotr. Jeden zauważył w Jezusie kogoś ważnego, ale ten drugi łotr nawet w obliczu śmierci wstydził się Jezusa. Nie chciał się do Niego przyznać. Wyśmiał Jezusa. Głupstwo. Głupstwo. Ty król? Ty król? Śmiał się. Do dzisiaj żałuję. Wierzcie mi, że do dzisiaj żałuję. To tylko czas ludzki. A oni są już w wieczności. Byłem tak blisko. Na wyciągnięcie ręki. Mogłem zawołać. Tamten zawołał. Ja nie zawołałem. Byłem tak blisko. Kochani, to jest wieść dla nas. Wieść pokoju. Pan Jezus mówi, przychodzę jako książę pokoju. Mam swój pokój dla mnie, dla Ciebie. Dla mnie i dla Ciebie Pan Jezus mówi, oferuję to, ale moja droga prowadzi przez krzyż. Moja droga prowadzi przez Golgotę. Nie zatrzymuj się w uwielbieniu. Nie zatrzymuj się w tym, żeby iść za Jezusem i wielbić Go pomimo wszystko, cokolwiek by się działo w Twoim życiu. Zobaczysz wtedy, jakie On zwycięstwo zgotował dla tych, którzy poszli za Nim. Pozornie zginął jak wielu innych rewolucjonistów. Pozornie. Ale to jest największy zwycięzca. I ci, którzy to wiedzą, wiedzą to w sobie. Powiedzcie to swoim dzieciom. Powiedzcie to swoim bliskim. Tylko Jezus może cię uratować. Tylko Jezus. Powiedz to. Jezus. Wypowiedz to przed innymi. Jezus jest moim Panem. Tak musimy robić. Do tego musimy się przyznawać. To jest nasza nadzieja. To jest nasz ratunek. Powstańmy. Zapraszam, jeżeli ktoś ma pragnienie oddawać Bogu chwałę i cześć.